Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
W Jasionce w czwartek rozpoczął się dwudniowy kongres 590. Celem spotkania jest wymiana myśli i doświadczeń osób mających wpływ na rozwój gospodarki i biznesu.
Kongres otworzył prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda. Do Jasionki przybyli także premier Beata Szydło oraz wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przypomniał, że zrównoważony terytorialnie rozwój gospodarczy kraju był niezwykle ważny dla świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Nie było dla tej wizji pozytywnego odzewu ze strony ówczesnego rządu Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, ze strony ówczesnego premiera Donalda Tuska. Ta wizja była inna, nie była tak ukierunkowana na wspieranie polskiej przedsiębiorczości, nie była tak ukierunkowana na to, co było niezwykle ważne dla prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Na zrównoważony rozwój w sensie terytorialnym, na stwarzanie Polski równych szans. Chcę to bardzo mocno podkreślić.
Z kolei premier Beata Szydło zapowiedziała w swoim wystąpieniu, że odpowiedzialny rozwój będzie priorytetem rządu na kolejne miesiące.
I spotykamy się symbolicznie właśnie w regionie, który łączy ze sobą nowoczesność i tradycje, nowoczesność i wartości. To, na czym nam zależy, co w tej chwili dla polskiego rządu, dla pana prezydenta jest najistotniejsze. Budujemy nowoczesną Polskę opartą na wartościach i na tradycji. Szanujemy tradycję, naszą kulturę, bo wiemy, jak wiele zależy od tego, jaka jest przeszłość, ale też mamy ogromne zobowiązanie wobec przyszłości.
W piątek wicepremier Mateusz Morawiecki ma przedstawić konstytucję dla biznesu, czyli pakiet rozwiązań ułatwiających prowadzenie firm.
Platforma Obywatelska przedstawiła tak zwany gabinet cieni, który na bieżąco ma recenzować pracę rządu premier Beaty Szydło oraz proponować rozwiązania na przyszłość.
Na czele gabinetu stanął szef Platformy Grzegorz Schetyna. Jego zastępcami zostali była premier Ewa Kopacz i były szef MONU Tomasz Siemoniak. W składzie gabinetu znaleźli się również m.in. Sławomir Neumann, który będzie odpowiadał za infrastrukturę, i Borys Budka za sprawy wewnętrzne.
W ocenie posłów Prawa i Sprawiedliwości to pomysł z Wielkiej Brytanii, który nie sprawdził się w Polsce. Poseł Beata Mazurek, rzecznik klubu Prawa i Sprawiedliwości, uważa, że te działania są formą rywalizacji o to, kto będzie liderem opozycji.
Ten gabinet cieni też tak naprawdę jest rywalizacją pomiędzy palmę pierwszeństwa na opozycji, pomiędzy Nowoczesną a Platformą Obywatelską. Można by złośliwie powiedzieć, który z panów będzie większym cieniem, czy pan Schetyna, czy pan Petru.
Rząd Beaty Szydło został zaprzysiężony przez prezydenta Andrzeja Dudę 16 listopada ubiegłego roku. Dwa dni później Sejm wysłuchał exposé premier, a następnie udzielił Radzie Ministrów wotum zaufania.
Reforma edukacji jest dobrze przygotowana, nie ma żadnych zagrożeń, jeśli chodzi o finansowanie zmian, powiedziała premier Beata Szydło w Leżajsku. Szefowa rządu odwiedziła tam zespół szkół technicznych imienia Tadeusza Kościuszki.
Podkreśliła, że jest to jeden z ważnych elementów reformy edukacji, by szkoła przygotowywała uczniów pod kątem przyszłego zatrudnienia. Zwróciła przy tym uwagę, że wyzwaniem dla rządu jest otwarcie dla absolwentów polskiego rynku.
Szefowa rządu zaznaczyła, że należy szukać rozwiązań, które zagwarantują pracę polskim nauczycielom pomimo niżu demograficznego.
A z drugiej strony musimy mówić o tym wymiarze materialnym zawodu nauczyciela, czyli stworzenia takich warunków, żebyście państwo, nauczyciele, mogli być satysfakcjonująco wynagradzani i mieć poczucie docenienia i godnego wykonywania właśnie waszej ciężkiej pracy. Nadszedł teraz ten moment wdrażania w życie tych projektów. Żeby ta zmiana przebiegła spokojnie i żeby zakończyła się sukcesem, musimy przeprowadzić ją razem wspólnie. Musimy ze sobą współpracować, prowadzić dialog, rozmawiać i spokojnie przez ten proces przejdziemy. Ja chcę państwa zapewnić, że reforma jest przygotowana dobrze. Wszystko biegnie tak, jak powinno przebiegać.
Zgodnie z przyjętymi w ubiegłym tygodniu przez rząd projektami ustaw oświatowych, od września 2017 roku funkcjonować mają 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum.
Zmiany zakładają również ustanowienie szkół branżowych w miejsce zasadniczych szkół zawodowych i likwidację gimnazjów.
Jako porażające oceniła poseł Małgorzata Wasserman zeznania policjantki prowadzącej dochodzenie w sprawie Amber Gold. Sejmowa Komisja Śledcza przesłuchała Katarzynę Tomaszewską-Szyrajew, funkcjonariusz Komendy Miejskiej w Gdańsku.
Policjantka, która otrzymała sprawę w maju 2010 roku, nie miała doświadczenia w prowadzeniu takich dochodzeń. Co więcej, aspirant przyznała, że miała utrudniony kontakt z prokurator Barbarą Kijanko, pierwszą referent sprawy.
Policjant, który ma stosunkowo niewielkie doświadczenie i wychodzi z pewną inicjatywą, nie tylko nie znajduje posłuchu u prokuratora, ale też jest w taki sposób przez prokurat traktowany. No przecież sygnał jest dla mnie oczywisty. Jak pani ma prowadzić to postępowanie, jeżeli ja nie tylko nie udzielam pani wskazówek, ale pani inicjatywy wyśmiewam. Przecież to jest ukierunkowanie dochodzenia, no chyba się państwo z tym zgodzicie.
Mówiła poseł Małgorzata Wasserman, przewodnicząca Komisji Śledczej. Zeznania złożył także prokurator Piotr Gronek z prokuratury rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz. Podkreślał, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Prokurator incydentalnie nadzorował tę sprawę.
Amber Gold to firma, która działała od 2009 roku. Miała inwestować w złoto i inne kruszce. W sierpniu 2012 roku ogłosiła likwidację, a tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek.
Senatorowie przyjęli w czwartek poprawki do projektu ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dokument między innymi wprowadza jawność ich oświadczeń majątkowych oraz zmienia zasady ich odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Senat nie przyjął wniosku Platformy Obywatelskiej o odrzucenie ustawy. Poprawki złożone przez to ugrupowanie również zostały odrzucone.
Trybunał Konstytucyjny nie powinien być zależny od jakiejkolwiek partii, mówił podczas wczorajszej debaty w Senacie senator PiSu Stanisław Kogut. Nie byłoby kryzysu wokół Trybunału, gdyby prezes Rzepliński był sędzią, a nie politykiem, ocenił.
Państwo drodzy, i możecie atakować senatora Jackowskiego, który wystąpił i powiedział, 25 czerwca rozpoczęła się zamach na demokrację w Rzeczypospolitej, rozpoczęty przez Platformę Obywatelską. Co by się panowie w ten czas stało, jakbyście wybrali tylko trzech sędziów? Czas by szedł do przodu, władzę przejęłoby Prawo i Sprawiedliwość, dokoptowałoby dwóch sędziów i problemu by nie było. I no wyniki sondaży wskazywały na to, że Prawo i Sprawiedliwość przejmie władzę. W związku z tym szybko trzeba było zrobić poprawki, że no tak, pięciu sędziów wybieramy po to, żeby blokować wszystkie uchwały.
Przyjęte poprawki dotyczą m.in. tego, że sędzia w stanie spoczynku zachowałby prawo wypowiadania się w sprawach publicznych oraz nie miałby ograniczenia podejmowania zatrudnienia jako pracownik naukowy tylko u jednego pracodawcy.
Inna poprawka stanowi z kolei, że prezydent musiałby zasięgnąć opinii pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, gdyby chciał na wniosek prokuratora generalnego wystąpić o zainicjowanie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
Ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego posłowie przyjęli 4 listopada. Teraz po wniesieniu do niej poprawek przez Senat ponownie wróci ona do Sejmu.
Polskie stocznie będą budować jednostki i remontować okręty dla armii. MON chce w kraju zlecać miliardowe zamówienia. O sprawie napisał dzisiejszy nasz dziennik.
Wszystkie zmiany w sektorze, który przez 20 lat przeżywał kryzys, umożliwi program modernizacji technicznej polskiej armii.
Budowa morskich zdolności obronnych to jeden z priorytetów resortu obrony. Chodzi o rozwój współpracy z 4 stoczniami, które mają kluczowe znaczenie dla zdolności obronnych państwa na morzu. Są to nie tylko przedsiębiorstwa państwowe.
Po 8 latach rządów PO-PSL przyszedł czas, by podnieść przemysł stoczniowy z ruiny, powiedział poseł Wojciech Skurkiewicz, wiceszef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.
Ministerstwo Obrony Narodowej, minister Antoni Macierewicz od pierwszego dnia, kiedy objął to zaszczytne stanowisko, robi wszystko, aby największa, czy zdecydowanie największa część wszelkich zamówień polskiego wojska lokować w polskim przemyśle obronnym, tym również i w przemyśle stoczniowym. To jest bardzo ważne, jeżeli chcemy być wiodącym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej, jeżeli nasz przemysł zbrojeniowy ma liczyć się przynajmniej w tym aspekcie europejskim, żebyśmy my te miliardy złotych, które mamy wydatkować na modernizację armii, na przekształcanie armii, na zamówienia dla polskiego wojska, właśnie lokować w polskim przemyśle, również w przemyśle stoczniowym.
A wśród stoczni, z którymi MON chce rozwijać współpracę, są m.in. Stocznia Remontowa Shipbuilding w Gdańsku, Stocznia Nauta w Gdyni i Morska Stocznia Remontowa Gryfia w Szczecinie, a także Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni.
Te stocznie już odpowiadają za remonty większości okrętów. Niedługo otrzymają zlecenia na budowę nowych dużych jednostek.
MON przygotował 21 programów, które nasze stocznie mogą zrealizować samodzielnie i we współpracy międzynarodowej.
Katolicy i ekologia, woda dobrem wspólnym. Pod tym hasłem w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trwa 9. Międzynarodowy Kongres.
Dwudniowe obrady odbywają się przy współpracy z Papieską Radą do Spraw Kultury, Fundacją Nauki Wiary i Ministerstwem Środowiska.
Spotkanie naukowe otworzył przed południem rektor, założyciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. W swoim wystąpieniu zwracał uwagę, że niedobór wody na świecie jest sporym wyzwaniem.
780 przeszło milionów, nie ma wody, tylu ludzi na świecie i będzie coraz więcej, a wody coraz mniej. A powiedział to znowuż, ktoś powie, że Kościół się wtrąca do polityki, powiedział arcybiskup, stały obserwator przy ONZ-cie. Powiedział to w tym roku, w październiku.
Minister środowiska Jan Szyszko wskazywał, że potrzeby w zakresie wody dotyczą także Polski.
Ja chciałem serdecznie podziękować za to, że Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej zawsze staje tam, gdzie są potrzeby największe. A potrzeby w zakresie wody to główny problem, który w tej chwili dręczy świat. A i również jest to problem, który jest ważny z punktu widzenia Polski. Polska to kraj, który ma ujemny bilans wodny w tej chwili i najwyższy czas go by temu zapobiec. I myślę, że wnioski z tej konferencji będą temu służyły.
List do organizatorów kongresu wystosowała premier Beata Szydło, a także członkowie jej rządu i parlamentu.
W obradach biorą udział prelegenci z całego świata, w tym z Argentyny, Hiszpanii, Włoch i Rosji. Wydarzenie objął swoim patronatem ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, który uczestniczy w kongresie. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
W Miejskim Domu Kultury w Opocznie odbyły się warsztaty medialne z cyklu Zrozumieć Media. Warsztaty prowadzą dziennikarze Radia Maryja i Telewizji Trwam, a także wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Młodzież miała okazję m.in. poznać świat mediów i związane z nimi zagrożenia, a także zobaczyć, jak wygląda na co dzień praca dziennikarza w radiu czy telewizji.
Marian Pisarski, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy, podkreśla, że warsztaty medialne dostarczają dużo cennej wiedzy.
Kiedyś w latach 90. nagrywałem kamerą, a także na studiach miałem semantykę komunikatu i wiem, co to jest komunikat werbalny i niewerbalny, ale to, co tutaj dzisiaj zauważyłem, jak jeszcze dodatkowo w niuansach można manipulować ludźmi, to jestem pod wrażeniem, ale bardziej się cieszę, że do was to dociera, że to wy młodzi, wy, którzy jesteście przyszłością tego kraju, że do was to dociera, jak można manipulować nami ludźmi, a wami w sposób szczególny, bo młodzi ludzie są bardziej narażeni na tego typu manipulacje.
Warsztaty Zrozumieć Media odbyły się w Opocznie z inicjatywy posła PiS-u Roberta Telusa. Patronat nad wydarzeniem objęło m.in. Radio Maryja.
Ukraińskie miasta odwołują zapowiadane wcześniej spektakle polskich artystów. Powodem są obawy przed protestami nacjonalistów, informuje jeden z dzienników.
W ostatnich dniach odwołano monodram polskiej aktorki Anny Marii Grabińskiej. Spektakl miał być pokazany m.in. w Iwano-Frankowsku, Żytomierzu, Kamieńcu Podolskim, Buczaczu, Krzemieńcu i Tarnopolu.
To prawdopodobnie pokłosie powstania filmu Wołyń i spowodowanych przez to złych nastrojów wobec Polski i Polaków.
Profesor Wojciech Polak, historyk, dostrzega w zachowaniu Ukrainy głębszy problem. Jak dodaje, aby go rozwiązać, potrzeba szczerych rozmów polsko-ukraińskich na temat zbrodni, która wydarzyła się przed kilkudziesięciu laty.
Tutaj raczej widać, że są problemy z pewną świadomością historyczną społeczeństwa ukraińskiego. Gdyby czynniki oficjalne ukraińskie kładły większy nacisk na wyjaśnianie, na opisywanie, na przedstawianie społeczeństwu, społeczeństwo by zaczęło ten prawdziwy obraz wydarzeń akceptować, a nie popadałoby w jakiś tani, płytki nacjonalizm, za którym się kryje także jakaś taka antypolskość i jakieś takie trochę, można powiedzieć, że niepoważne reakcje. Wyświetlamy film Wołyń, to ja bojkotuję polskich aktorów. To takie trochę jak zachowanie rozkapryszonego dziecka.
Oficjalnie nie podano żadnych powodów, dlaczego zdecydowano się na odwołanie monodramu w wykonaniu Anny Marii Grabińskiej. Nieoficjalnie wiadomo jednak, że spektakl miał być zbojkotowany przez nacjonalistów z ugrupowania Swoboda.
Pod koniec października po interwencji ukraińskiego MSZ w Kijowie odwołano pokaz filmu Wołyń. Powodem, jak tłumaczono, były względy bezpieczeństwa.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.